Dzień dobry, przed mikrofonem Anna Majchrowicz. To jest program Z medycyną na ty. Witam Państwa, witam też naszego gościa.
Dzień dobry.
A jest nim dzisiaj pani doktor Marta Jaroszewska, okulista, specjalista chorób oczu. Jeszcze raz dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Pani doktor, choroby przewlekłe, takie jak nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, należą do chorób przebiegających z objawami ze strony oczu. Czyli taką chorobę po prostu lekarz okulista w oku zauważy. Zacznijmy od cukrzycy. Jakie objawy, jakie powikłania oczne może dawać ta choroba? Krótko mówiąc, jak wpływa na stan wzroku i na stan gałki ocznej?
Najtrudniejsze jest to, że objawy, które widzi pacjent, są czasami bardzo późno zauważone przez samego pacjenta. Dlatego musimy zadbać o to, żeby pacjent trafiał regularnie na kontrole okulistyczne, jeżeli ma rozpoznaną czy to cukrzycę, czy to miażdżycę, czy nadciśnienie, ponieważ w dnie oka jesteśmy w stanie zauważyć pierwsze malutkie objawy tych wszystkich chorób i wtedy jesteśmy w stanie zareagować i leczyć przede wszystkim chorobę podstawową. Jeżeli mamy do czynienia już ze skutkami choroby, takiej na przykład jak cukrzyca, mamy możliwości okulistyczne do wdrożenia odpowiedniego leczenia, czyli na przykład wdrożenie laseroterapii siatkówki, czy też wdrożenie iniekcji doszkliskowych, czyli takich zastrzyków z lekiem, które podajemy do środka, do gałki ocznej. Natomiast jest to ostateczność. Najważniejsza jest profilaktyka i wyprowadzenie pacjenta w dobre cukry. Pacjent musi mieć dobre poziomy cukrów, żeby po prostu odpowiednio kontrolować chorobę podstawową. Wtedy nie pojawiają się te objawy w dnie oka. Natomiast profilaktyczne badania jak najbardziej należy przeprowadzać u pacjenta z cukrzycą przynajmniej raz w roku. Takiego pacjenta chcemy oglądać w gabinecie. Jeżeli chodzi o pacjentów z nadciśnieniem, z miażdżycą, również bezobjawowych, dobrze prowadzonych, oglądamy raz w roku przynajmniej.
Więc pacjenci powinni pamiętać o tym, tak?
I pacjenci, i lekarze, którzy prowadzą te choroby ogólne, powinni pamiętać, żeby przypomnieć pacjentowi, że ma możliwość skorzystania z takiej konsultacji i wiadomo, że lekarz okulista może bezinwazyjnie zajrzeć w to dno oka i obejrzeć sobie stan naczyń. Jest to o tyle korzystne dla pacjenta, bo to nie wiąże się z żadnymi procedurami zabiegowymi. Samo badanie nie boli, jest przeprowadzane w pozycji siedzącej, nie wprowadzamy tutaj żadnych znieczuleń. Ono jest po prostu bezinwazyjnie totalnie. Czasami, jeżeli mamy do czynienia z mniej przeziernymi ośrodkami optycznymi, czyli na przykład z zaćmą, musimy poszerzyć źrenicę, żeby dokładnie obejrzeć ten tylny biegun i dokładnie obejrzeć obwody siatkówki. Natomiast samo wpuszczenie kropli wiąże się z niewielkim dyskomfortem i w stosunku do zysku, jaki możemy otrzymać, czyli postawienie odpowiedniej diagnozy, nie jest to ciężkie poświęcenie ze strony pacjenta.
Wszystko powinniśmy zrobić dla zdrowia po prostu, dla
dokładnie,
siebie.
Dokładnie.
Pani doktor, przejdźmy teraz do kolejnej choroby przewlekłej, jaką jest nadciśnienie tętnicze. Także tę chorobę widać w oku. Powiedzmy, jakie zmiany zachodzą w gałce ocznej w wyniku nadciśnienia, krótko mówiąc, jak nadciśnienie wpływa na wzrok.
Zewnętrznie tych zmian nie zobaczymy. Także pacjent, który ma nadciśnienie tętnicze, u siebie czasem może zauważyć tylko lekkie przekrwienie gałek ocznych w przypadku na przykład za wysokiego ciśnienia. Natomiast te zmiany widoczne są w dnie oka, czyli w badaniu okulistycznym, na które pacjent przychodzi rutynowo do nas do gabinetu okulistycznego. Obserwujemy wtedy stan naczyń, zarówno tętniczych, jak i żylnych, ponieważ układ naczyń żylnych i tętniczych jest blisko siebie, te naczynia nierzadko się przecinają, więc widać po prostu, jak bardzo uciska naczynie tętnicze na naczynie żylne i może tutaj być określony stan i poziom zaawansowania zmian w związku z nadciśnieniem tętniczym. U pacjentów z nadciśnieniem nieleczonym albo źle leczonym, niekontrolowanym dochodzi do zaburzeń widzenia i niestety te zaburzenia w niektórych przypadkach są zaburzeniami trwałymi. Przy ciężkim nadciśnieniu może dojść nawet do całkowitej utraty widzenia u pacjenta.
Rzeczywiście brzmi bardzo groźnie. Pani doktor, a jakie wartości ciśnienia są już niebezpieczne dla oka?
Znaczy myślę, że nie można powiedzieć o jednej takiej wartości, która będzie tutaj taką wartością odcinającą. Natomiast według zaleceń internistycznych to ciśnienie 120 na 70 jest takim ciśnieniem tak zwanym książkowym. Wartość powyżej 140 mm stóp supertęci, jeżeli chodzi o ciśnienie skurczowe, jest już ciśnieniem tym takim teoretycznie odcinającym granicznym. Natomiast te wartości zawsze powinny być przedyskutowane z lekarzem prowadzącym, internistą, ponieważ jeżeli pacjent miał utrzymujące się bardzo wysokie ciśnienie, należy je obniżać powolutku, żeby nie doszło do niedokrwienia narządów i w tym między innymi niedokrwienia siatkówki gałki ocznej.
Żadna skrajność nie jest dobra.
I żadne gwałtowne działanie również nie jest dobre. Także dbajmy o to, żeby mierzyć ciśnienie tętnicze, ponieważ wartości ciśnienia tętniczego również przekładają się na stan nie tylko gałki ocznej, natomiast wszystkich narządów. Także jest to bardzo istotne. My w gałce ocznej jesteśmy w stanie nieinwazyjnie sprawdzić, w jakim stanie są te naczynia tętnicze. Nierzadko lekarze interniści proszą nas o ocenę dna oka pod kątem nadciśnienia tętniczego. Wtedy widać, jakie zmiany mogą hipotetycznie zachodzić również w tych innych narządach, w nerkach, w sercu i tak dalej. Także bardzo istotna jest ta profilaktyka i ważne jest to, żeby pacjent się nie bał. Dno oka jest badaniem bezbolesnym, jest badaniem nieinwazyjnym i nie należy się tego badania bać.
I należy to badanie
wykonywać regularnie.
Pani doktor, badając dno oka, siatkówkę, można ocenić również stan innych naczyń krwionośnych w organizmie. Już troszeczkę o tym wspomniałyśmy, a nawet można ocenić skuteczność leczenia. Powiedzmy zatem o miażdżycy. Jak ta choroba wpływa na oczy, jak ta choroba wpływa na wzrok?
Miażdżyca jest chorobą, która rozwija się długo i powolutku, natomiast ogromne może nieść żniwa w postaci ograniczenia widzenia u pacjenta i finalnie nawet może skończyć się to zaniewidzeniem, zarówno nagłym, jak i stopniowym. Ograniczenie przepływu w naczyniach tętniczych może wiązać się z tym, że na przykład nagle pacjent wstanie i stwierdzi, nie widzę na jedno oko. My w badaniu widzimy bladą siatkówkę i brak przepływu na przykład w tętnicy głównej, która doprowadza krew do gałki ocznej. Także tylko szybka interwencja w tym momencie lekarza jest ratunkiem dla takiego pacjenta. Natomiast niestety zdarza nam się, że pacjent przychodzi do nas za późno, po 2, 3, 4 dniach i wtedy nie jesteśmy w stanie zrobić niczego. Także jeżeli chodzi o nagłe zaburzenia widzenia, głębokie albo nagłe zaniewidzenie, należy jak najszybciej dostać się do oddziału okulistycznego, gdzie będzie przeprowadzona szybko diagnostyka i wdrożone odpowiednie leczenie, odpowiednie postępowanie.
Tutaj godziny już grają rolę,
tak? Dokładnie.
No właśnie, tylko żeby były możliwości takiego szybkiego dostania się i uzyskania pomocy.
Ośrodki, które mają dyżury okulistyczne, nie mogą odmówić takiemu pacjentowi, bo to jest stan bezpośredniego zagrożenia dla utraty zdrowia takiego pacjenta, trwałej. Także trzeba po prostu zgłosić się do oddziału okulistycznego, gdzie tą pomoc pacjent otrzyma.
A co wówczas, jaką procedurę się przeprowadza? Rozpuszczenia jakiegoś?
To wszystko w zależności od tego, co tam się wydarzy na tym dnie oka. Tu już ośrodki mają odpowiednie po prostu schematy postępowania w danych rozpoznaniach, czy to będzie zator tętniczy, czy to będzie zakrzep w naczyniu żylnym. Natomiast ważne jest to, żeby to postępowanie zostało wdrożone szybko.
Pani doktor, powiedzmy na koniec, co jeszcze można wyczytać z oczu, jakie choroby lekarz okulista może w oku zobaczyć i koniecznie wspomnijmy o tym, jak zadbać o oczy, jak powinna przebiegać, jak powinna wyglądać profilaktyka chorób oczu, żeby jak najdłużej nam służyły.
Jak najbardziej w badaniu takim okulistycznym, w badaniu dna oka możemy zauważyć może rzadsze choroby, ale również zdarzają nam się pacjenci, u których możemy rozpoznać choroby na przykład pasożytnicze. Są to najczęstszymi są toksoplazmoza, czy toksokaroza. U pacjentów, którzy do nas trafiają z tych południowych części świata, czy nawet wracających naszych turystów z innych części świata, również te choroby pasożytnicze w postaci nicieni, na przykład pływających w komorze przedniej, zdarzają się takie osoby. Natomiast są to przypadki bardzo rzadkie. Na razie, póki co. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że to badanie okulistyczne może nam takich pacjentów gdzieś tam po prostu ukazać. A jeżeli chodzi o choroby ogólne, możemy również rozpoznać choroby onkologiczne, choroby nowotworowe. Są to czerniaki, które są w samej gałce ocznej, natomiast również guzy, które się pojawiają przy oku, w narządach, w aparacie ochronnym oka, jeżeli chodzi o spojówki, powieki, jeżeli chodzi o dno oka, również czasami zdarzają się pacjenci z guzami przerzutowymi. Czasami pacjent w ten sposób dowiaduje się, że ma chorobę, która jest chorobą ogólnoustrojową i niestety już bardzo zaawansowanym stanie. Wiele chorób ogólnoustrojowych pozostawia tutaj w oku ślady, na przykład choroby z autoagresji. Możemy wyczytać takie objawy u pacjentów również na przykład z sarkoidozą, czy u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy też u pacjentów neurologicznych. Także wiele takich drobnych objawów jest zawartych tutaj w naszych gałkach ocznych, na które pacjent nawet nie jest w stanie zwrócić uwagi ze względu na to, że to są mikrozmiany. My w powiększeniu możemy te zmiany sobie zobaczyć i je rozpoznać.
A jak dbać o oczy, pani doktor?
Jeżeli chodzi o profilaktykę, to wiemy, że bardzo ważne jest ograniczenie dostępu do ekranów. Teraz niestety bardzo powszechnych, natomiast musimy wiedzieć, że taki ekran zawsze wpływa negatywnie na nasz wzrok, choćby przez to, że rzadziej wtedy oko mruga i rzadziej rozprowadza film mózgowy, powodując całe spektrum objawów zespołu suchego oka. U pacjentów dodatkowo na przykład z predyspozycją do suchości oka może powodować naprawdę bardzo duży dyskomfort i tacy pacjenci się po prostu zwyczajnie na co dzień męczą. A wystarczyłoby na co jakiś czas ten telefon odłożyć, zrobić sobie ciepły okład, który wpłynie na po prostu angażowanie gruczołów, które są odpowiedzialne za nawilżenie oka. Warto by było również spędzać dużo czasu na świeżym powietrzu.
Patrzeć na zielone.
Dokładnie. Zielony kolor bardzo pozytywnie wpływa na wzrok. Bardzo jest to też ważne, co udowodniło już Polskie Towarzystwo Okulistyczne, wydając zalecenia dla młodych osób krótkowzrocznych. 12 godzin tygodniowo spędzonych na świeżym powietrzu dla osób, które mają krótkowzroczność, która się cały czas ma cechy progresji, jest istotną, najistotniejszą cechą ograniczenia tutaj progresji wady. Także w przeliczeniu na bieżący dzień jest to prawie 2 godziny dziennie, a możemy sami sobie zrobić rachunek sumienia, czy faktycznie spędzamy tyle czasu na dworze.
Zapewne.
W obecnych czasach podejrzewam, że mogłoby być ciężko doliczyć się tych 12 godzin tygodniowo spędzonych bez ekranów na świeżym powietrzu.
A to takie przyjemne lekarstwo
i takie proste.
I za darmo.
Proste, tanie i bardzo skuteczne.
A jakaś gimnastyka oczu, pani doktor?
Gimnastyka oczu jak najbardziej. Również możemy stosować tak samo pomoce w postaci kropli nawilżających. Sztuczne łzy bez konserwantów są również dostępne. W każdej aptece mamy do dyspozycji również preparaty, które zawierają wszystkie substancje, których potrzebuje oko.
Czy to a jakich też substancji potrzebuje oko?
Na przykład luteiny, zaaksantyny, trokserutyny, mikroskładników takich jak cynk, selen, dodatkowo jeszcze kwasy omega, które również wpływają zarówno na nerw wzrokowy, plamkę żółtą, jak i na powierzchnię oka. Także to są takie rzeczy, które są takie substancje, których brakuje niestety w obecnym naszym pożywieniu. Nierzadko niestety jest to nasze pożywienie gorszej jakości niż to było kiedyś, ale możemy uzupełniać te niedobory w postaci właśnie suplementów diety.
Więc sięgajmy po to, co będzie służyło naszemu zdrowiu, naszym oczom.
Dokładnie. Warto jest też dbać o dobrą dietę, taką, która będzie uzupełniała te niedobory. Mimo wszystko substancje, które są zawarte w warzywach, w owocach, są bardzo istotne dla naszego narządu wzroku.
Dziękuję pani pięknie za udział w programie.
Również dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Przypomnę, że gościem programu z medycyną na ty była dr Marta Jaroszewska, okulista, specjalista chorób oczu. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia, Anna Majchrowicz.